zapraszam na kolejny podcast na portalu lublin112.pl. To będzie odcinek o cydrze, o którym mówiło się nie tak dawno, że powinien stać się flagowym produktem Lubelszczyzny. Tym razem moim gościem jest Tomasz Solis, sadownik z okolic Kraśnika, producent cydru, promotor lokalnych produktów, człowiek, który o cydrze wie chyba wszystko. Rozmawiamy o cydrze na świecie i na Lubelszczyźnie, o wielkim potencjale naszego regionu, jeśli chodzi o sadownictwo, czyli bazę surowcową dla cydrowników, ale też i o tym, co i kto blokuje rozwój lokalnej produkcji cydru. Zapraszam do wysłuchania rozmowy. Z racji tego, że się znamy, to pozwól Tomku, że będę zwracał się do ciebie po imieniu. Będziemy dzisiaj rozmawiać o cydrze, który od wielu lat mówi się o tym, że w pewnym sensie ma symbolizować Lubelszczyznę, ale zaraz do tego jeszcze przejdziemy. Chciałem zapytać ciebie, czy twoim zdaniem w świadomości polskiego konsumenta funkcjonuje produkt, który nazywa się cydrem lub jabłecznikiem, jak ty to często określasz, tak bardziej rodzimie?
W świadomości producentów pojawił się cydr jako cydr w momencie, kiedy obniżono akcyzę, więc to spowodowało wzrost świadomości konsumenta. W momencie, kiedy duże kampanie piwowarskie zobaczyły szansę, ponieważ zaczęły im uciekać pieniądze z produkcji piwa marki Piwo, czyli takiej niskiej jakości, chwycili się za produkcję cydru. I pojawił się cydr w sprzedaży i to dosyć na dużą skalę, bo wiele firm za to się chwyciło. I to spowodowało, że ten cydr spozycjonował się na półce supermarketowej jako taki popularny napój, nie odnosząc się do tradycji polskiej produkcji jabłecznika, jak to się kiedyś nazywało, dzisiaj według normy unijnej cydru.
Tutaj chciałbym dwie rzeczy rozróżnić. Pierwszą rzecz to cydr taki, powiedzmy, przemysłowy, który pojawił się w marketach, jak ty to mówisz, i cydr taki rzemieślniczy, albo inaczej ładnie nazywany kraftowy, który produkują w mniejszych ilościach lokalni producenci. W tym momencie mówisz, rozumiem, o cydrze takim przemysłowym.
Dokładnie tak, ale jak zapytałeś mnie o historię związaną ze świadomością konsumenta i funkcjonowania cydru na rynku, to ja zacząłem od części ekonomicznej, bym powiedział, bo ta akurat zastymulowała tą świadomość, ponieważ cydr na polskim rynku w okresie powojennym, nawet powiedziałbym międzywojennym, on ma swoją charakterystykę. W odróżnieniu od krajów, gdzie cydr jest popularnym napojem sprzedawanym w pubach, barach, sklepach, mam tu na myśli zachodnią Europę, głównie Francję, część Francji Normandia głównie, Hiszpania, czyli Asturia i Wielka Brytania, tu już na dużą skalę, tamten cydr był zawsze w sprzedaży. To był napój, którym się obracało na poziomie konsumenckim. U nas jabłecznik, polski jabłecznik ma bardzo długie tradycje, bo to jest, powiedziałbym, że sięgnąłbym nawet, jakbyśmy dobrze pogrzebali w historii, to czasów cystersów. To jest nic innego jak białe, wytrawne wino produkowane z jabłek i ono tak się je robiło, natomiast nigdy nie było w obrocie. Nie sprzedawało się go ani w karczmach, ani w sklepach, nie trafił na rynek takiego powszechnego obrotu, jak to było na zachodzie Europy. Natomiast był produkowany metodą domową, był produkowany na dworach, był produkowany w klasztorach. Produkowany to może złe określenie, był wyrabiany. Bo produkcja, w skalę produkcyjną nigdy to w Polsce nie miało miejsca.
No dobrze, to powracając do mojego pytania, czy dzisiaj jest świadomość konsumenta o istnieniu cydru?
Dzisiaj zdecydowanie tak. I nawet powiedziałbym, że ona dojrzewa powoli, rozwija się, ponieważ jest grupa konsumentów, ona co prawda nie jest powszechna, jest dosyć wąska, którzy szukają prawdziwego, kraftowego, jak to określiłeś, cydru, takiego rzemieślniczego cydru, takiego identyfikowalnego, bo nierzadko to jest tak, że ten cydr jest robiony z własnych owoców, a nawet powiedziałbym, że bardzo często, w większości, jeżeli mówimy o kraftowym cydrze. No i mamy drugi cydr, który jest tym cydrem supermarketowym, go brzydko nazwę. I to jest taki dosyć powszechny napój. Natomiast te dwie grupy jakby rozwijają się, może ta supermarketowa już się rozwinęła w pewnym zakresie i to jest produkt, który jest znany, który jest popularny, który szczególnie ma swoje powodzenie w okresie letnim, bo to jest świetny napój do ugaszenia pragnienia. Natomiast te cydry rzemieślnicze, one zaczynają zdobywać klienta, ale klienta już powiedziałbym z wyrobionym smakiem, bo to nie jest łatwy napój. Nie jest łatwo zrobić białe, wytrawne wino z owoców, które przez całą swoją historię były hodowane po to, żeby je zjeść jako owoce konsumpcyjne. Odwrotnie niż winorośl. Winorośl całą historię była hodowana po to, żeby z niej zrobić wina, a dopiero potem urodziła się winorośl deserowa do jedzenia. Tutaj w przypadku jabłek mamy zupełnie odwrotną sytuację. Natomiast w momencie, kiedy w Polsce zaczęła się promocja, zaczęło się powodzenie tego cydru, bo mieliśmy taki okres i to się pokrywało akurat z nałożeniem embarga na eksport polskich jabłek, głównie na rynek rosyjski.
Czyli to był początek lat 2000.
Tak, dokładnie. 2008-2009 rok. Wtedy zaczęło się uwalnianie przepisów w kwestii produkcji z własnych upraw, tak zwanych. Wtedy zmieniono tą ustawę, przepraszam, o produkcji napojów fermentowanych, powszechnie nazywaną ustawą winiarską. I wtedy dało to możliwości produkowania na uproszczonych zasadach przez sadowników własnego cydru i wprowadzania go do obrotu. I to jest ten moment, kiedy zaczyna się to jakby, zaczyna się taka duża promocja produkcji i sprzedaży cydru. I ona jest związana właśnie z obniżeniem podatku akcyzowego i sięgnięciem przez duże koncerny, przez dużych wytwórców do produkcji tego cydru i do umiejscowienia go na półce jako alternatywny dochód do produkcji piwa.
Pytam o tego klienta, o świadomość klientów, jeśli chodzi o istnienie cydru na półkach sklepowych, bo gdzieś w internecie spotkałem się z taką statystyką, nie wiem, czy to jest prawdziwa statystyka, jest to informacja statystyczna wzięta z komentarza jednego z internautów, który komentował jakiś artykuł dotyczący właśnie cydru i produkcji cydru. Spożycie innych alkoholi w Polsce, na przykład piwa w skali roku, to jest 100 litrów na osobę, wina 5 litrów na osobę, a cydru, tak na dzisiaj, 50 gram na osobę. Więc no, dysproporcja jest tak ogromna, że można powiedzieć, że zainteresowanie i adresat producentów cydru, no to jest bardzo wąska grupa.
Zgadza się, wiąże się to z tradycjami, między innymi, bo jakbyśmy sięgnęli do historii, to tradycje piwa, mam na myśli te czasy nowe. To jest kawał historii i ta grupa konsumentów jest jakby bardzo szeroka, bardzo duża. I trudno tu teraz porównać taką sytuację, kiedy powiedzmy od początku lat 2000 zaczynamy wprowadzać na rynek, zaczyna się robić popularny jakiś tam napój, żeby on zdobył tak samo rynek jak coś, co pijemy od setek lat i co generalnie przekłada się na historię związaną ze zwyczajami, z przyzwyczajeniem konsumenta, a nawet z jakąś tam taką nie do końca reklamą, ale jakbyśmy na przykład popatrzyli po literaturze, gdzieś tam poczytali, chociażby przypomnę, nie wiem, Ogniem i Mieczem i Zagłoba, który mówił o piwie w Końskowoli chociażby nawet, no to nigdzie takiej zmianki w takiej literaturze o cydrze czy o jabłeczniku nie znajdziemy. Więc to jest jedna rzecz. Myślę, że kwestia czasu, aspekt czasu jest tu niebagatelny, a druga rzecz jest taka, że no przyzwyczajenie konsumenta to jest coś takiego, od czego się trudno odchodzi. Kolejna rzecz jest taka, że wybór asortymentu jakby na rynku, no gdybyśmy popatrzyli na rynek piwa czy wina, chociaż wino jakby rządzi się osobnymi prawami ze względu na to, że wino w Unii Europejskiej, generalnie chyba na świecie, jest najbardziej dofinansowaną gałęzią produkcji rolniczej, jaka tylko może być. Ja myślę, że przed cydrem jest jeszcze dużo czasu do tego, żeby zdobył ten rynek, który on może zdobyć. Natomiast nigdy nie sądzę, żeby dorównał winu, a już na pewno nie piwu. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żebyśmy my w pewnym momencie dołożyli tylu starań, żebyśmy zaczęli konkurować stricte z winem czy z piwem. Nie, to będzie pewna niszowa produkcja, która będzie miała swoich fanów, która się będzie rozwijała w swoim własnym tempie.
Spróbujmy sobie ustalić może, co to jest ten cydr, bo ja rozróżniam przynajmniej dwa takie rodzaje. Jeden to jest przemysłowy, drugi to jest kraftowy, tak mówiąc ogólnie. Jeśli chodzi o ten przemysłowy, to jest on bardzo szeroko dostępny prawie we wszystkich marketach i ten cydr od wielu, wielu lat funkcjonuje, 5, 10 co najmniej, także można sobie kupić, bo jest na półkach. Nie o takim cydrze myślę, bo ten drugi typ cydru to jest właśnie ten kraftowy, który ma zupełnie, moim zdaniem, no inny smak. Chciałbym, żebyśmy bardziej może skupili się na tym cydrze kraftowym, z tego powodu, że to jest zupełnie inna jakość, ale również i z tego powodu, że to może być taka istotna branża w rolnictwie dla sadowników, która no, może przynieść bardzo sensowne przychody. Zamiast sprzedawać surowiec, sadownicy mogą ukierunkować swoją działalność na przetwórstwo, na wytwarzanie właśnie cydru takiego kraftowego i to w pewnym sensie może być jakaś gospodarcza szansa dla naszego regionu. Spróbujmy właśnie powiedzieć, czym jest ten cydr taki lokalny, taki kraftowy, rzemieślniczy, nie ten przemysłowy, żeby no, nasz słuchacz mógł sobie uzmysłowić, o czym my w ogóle rozmawiamy. Na zachodzie to produkcją cydru w tej większej proporcji zajmują się zakłady przemysłowe, czy to jest produkt wytwarzany właśnie przez takich lokalnych producentów, rolników?
Generalnie chyba w 90% to są produkty lokalne. W różnej skali. Dlaczego w różnej skali? Dlatego, że jeżeli popatrzymy na Asturię, to są dosyć duże firmy, które produkują w tysiącach, setkach tysięcy hektolitrów cydr. Robią go głównie na rynek, ale tu Asturia jest pewnym wyjątkiem, ponieważ wokół cydru jest stworzona cała cywilizacja, brzydko bym powiedział. Cała kultura, cała część regionalna asturyjska jest tworzona wokół cydru. Tam ten napój wygląda w ten sposób, że on jest robiony jako napój roczny. Jest święto cydru, które kończy jakby ten okres i zaczyna nową i w momencie, kiedy zaczyna się nowa produkcja. Są organizowane konkursy i totalnie pije się ten cydr i trzeba go wypić w przeciągu roku, tak żeby na następny rok mieć następny cydr. I to jest dosyć powszechna historia. I producenci są bardzo różni, od takich małych, wręcz od domowych producentów, od naprawdę na skalę mikro, przez średnich do naprawdę dużych. Natomiast jest to produkcja od początku do końca naturalna. W butelce cydru mamy dokładnie to samo, co w jabłku. Tam tylko cukier został przerobiony na alkohol. Nic poza tym. Wszystkie sole mineralne, wszystkie witaminy, niewitaminy, wszystko co pozostało, co było w tym jabłku, to w tym cydrze pozostało, bo to nie jest w żaden sposób przerobione technologicznie.
Czyli tak wejdę Ci w słowo, jest to zupełnie inna sytuacja niż na naszym rynku, gdzie jest dominujący producent taki no, na poziomie przemysłowym, a niewielka liczba tych producentów lokalnych, którzy tworzą te cydry kraftowe, jest udział bardzo niewielki.
Zdecydowanie tak.
Więc życzylibyśmy sobie, żeby ta struktura producentów, która w tej chwili jest w tych krajach, gdzie te tradycje cydrowe są bardzo bogate, jak Hiszpania, Francja, Wielka Brytania czy Anglia, życzylibyśmy sobie, żeby ta struktura producentów była właśnie taka jak w tych krajach. I jaki jest ten cydr kraftowy? Czy to jest napój jednolity, czy są jakieś kategorie, typy, tak jak w przypadku win?
Zdecydowanie jest to produkcja winiarska, więc jest jakby bardzo porównywalna do rynku winiarskiego. Dlaczego? Dlatego, że mamy cydry spokojne, cydry wytrawne, cydry półwytrawne, cydry z cukrami resztkowymi, mamy cydry, które są specyficznymi cydrami dla określonego regionu. Ta paleta jest tak bogata jak w produkcji winiarskiej. Cykl produkcyjny jest porównywalny porównywalne albo tożsame z produkcją winiarską. Więc paletę możemy mieć bardzo szeroką. Charakterystykę tych cydrów my możemy mieć bardzo różną. Dlaczego? Dlatego, że mogą to być cydry od bardzo wytrawnych, wręcz do słodkich, bo w przypadku cydrów lodowych, na przykład wymrażanych, mamy coś porównywalnego do tokaju na przykład. I to jest ta grupa smakowa i ten poziom słodyczy i ten poziom kwasowości, który jest niebagatelny w tych cydrach. Jeżeli zaczęlibyśmy mówić o palecie produkcji cydru, to po pierwsze one regionalnie, zależnie od Europy, mają swoją specyfikę. Asturia produkuje cydry wytrawne, zdecydowanie wytrawne, o wysokiej kwasowości i tak zwane cydry spokojne. Czyli to jest białe, wytrawne wino z jabłek. Normandia produkuje cydry musujące, jest to oparte o fermentację wtórną, czyli o proces szampanizacji wręcz, bo to jest dokładnie ten sam proces, co przy produkcji szampana. W naturalny sposób bąbelki pojawiają się w butelce. Jakbyśmy spojrzeli na sam cykl produkcyjny, to jest on dokładnie taki sam jak przy produkcji szampana, tylko surowcem do produkcji tego cydru jest użyte jabłko, a nie winogrona. Jeżeli popatrzymy na rynek brytyjski, który jest rynkiem dosyć szerokim i powiedziałbym dosyć dowolnym, mniej ortodoksyjnym niż te dwa, które wymieniłem, to tam stosuje się mieszanki owoców. Do jabłka dodaje się porzeczkę, dodaje się malinę, dodaje się różne inne dodatki. Robi się cydry smakowe. One w dużej części, te cydry domowe nazywane rzemieślniczymi, to są cydry spokojne, podobnie jak w Asturii, które są robione w dębowych beczkach, dojrzewane w dębowych beczkach. No, są bardzo podobne do normalnego, wytrawnego wina, a te cydry mieszane, smakowe są cydrami gazowanymi, czyli zostawiane na cukrach resztkowych, gdzie resztę fermentacji odbywa się przeważnie w dużych zbiornikach, ale jednak ciśnieniowych, gdzie to nasycenie dwutlenkiem węgla jest w sposób naturalny i tak dalej, i tak dalej.
Cydr jest produktem alkoholowym. Jakie są właśnie widełki tego procentu alkoholu?
2,5 do 8,5%. My w Polsce, jeżeli mamy mówić o polskim rynku, po pierwsze, dlaczego ten rynek moim zdaniem w najbliższym czasie nie będzie podobny ani do austrijskiego, ani do normandzkiego, ani do brytyjskiego? Po pierwsze dlatego, że poziom przepisów regulujących produkcję tego typu rzeczy jest dużo, dużo bardziej restrykcyjny niż w przypadku Europy Zachodniej. Więc przeciętny sadownik, jeżeli ma alternatywę robienia takiego cydru, musi się liczyć z tym, że musi sobie zarejestrować firmę. No od niedawna te przepisy trochę uległy złagodzeniu, bo do niedawna łatwiej sobie było zrobić wino, mając własną winnicę, niż zrobić cydr, mając własny sad. Te obostrzenia były o wiele bardziej rygorystyczne, natomiast w ostatnim czasie to się trochę pozmieniało, ale nadal to jest urząd celno-skarbowy. Nadal to jest podatek akcyzowy, nadal to jest podatek dochodowy i tak dalej, i tak dalej. Cała procedura w produkcji alkoholu nakłada na tą produkcję dosyć mocny kaganiec, który moim zdaniem jest decydującym elementem w rozwijaniu się takich małych właśnie lokalnych cydrowni. W momencie, kiedy myśmy się za to zabierali, że tak powiem rodzinnie, to ja rozmawiałem ze swoimi przyjaciółmi, z rodziną, bo mieszkam w takiej wiosce, gdzie praktycznie 60% mieszkańców to jest moja rodzina dalsza, bliższa. Próbowałem ich namawiać do tego, żeby oni też zabrali się za robienie cydru. Paradoksalnie by się wydawało, że namawiałem do tego, żeby powstała moja konkurencja. Nie, to nie o to chodzi. To chodzi o różnorodność na rynku i chodzi o atrakcyjność. Moim zdaniem rynek cydrowy może pójść w kierunku enoturystyki, tak to nazwijmy, bo to jest rozpoznawalna nazwa, czyli robienie właśnie cydru w małych, lokalnych wytwórniach jako atrakcja turystyczna, jako dodatkowe źródło dochodu, a dzisiaj nie namawiałbym nikogo na to, żeby rzucił sadownictwo takie, które w jakiś sposób uprawia na jakimś przyzwoitym poziomie i zajął się produkcją cydru, bo to jest ciężki kawałek chleba. I dosyć długa droga do sukcesu, o ile w ogóle. Więc dopóki my nie będziemy mieli czegoś takiego, co mamy na przykład w Toskanii w przypadku winiarstwa, to jest mnóstwo małych winnic, gdzie możemy sobie wstąpić od sąsiada do sąsiada, popróbować różnego wina, zjeść jakieś dobre jedzenie, gdzie możemy się przespać w fajnych warunkach i tak dalej. Dopóty u nas na Lubelszczyźnie, myślę, że nie tylko, ale Lubelszczyzna jest to wyjątkowym terenem, o czym możemy jeszcze porozmawiać, dlaczego jest wyjątkowa. Nie będzie się rozwijała ta produkcja cydru na taką skalę, a żeby się to tak rozwijało, to po pierwsze liberalizacja przepisów związanych z produkcją cydru i położenie nacisku na alternatywne źródło dochodu, jakim może być ta enoturystyka, o której wspomniałem. Thank you.
czy jest taka moc w osobach, które chciałyby produkować cydr, aby przeforsować liberalizację przepisów obowiązujących w Polsce, żeby tym producentom produkowało się lżej, żeby nie było takich barier, które powodują, że no nie opłaca im się w ogóle tym zajmować, bo więcej będą kosztowały ich jakieś opłaty, nie wiem, akcyzowe, czy jakieś tam inne. Czy jest taka siła? No, czy jest taka grupa producentów?
Chyba raczej nie. Dzisiaj nie ma takiej grupy producentów, która by tyle była silna lobbingowo, żeby doprowadzić do zmiany tych przepisów. Ja sam uczestniczyłem w próbie zmiany tych przepisów. Próbowaliśmy coś zrobić dla produkcji cydru i to się średnio udawało.
Powołanie się na takie bardzo proste przykłady, które funkcjonują od bardzo wielu lat w Europie Zachodniej, tak jak mówiłeś, w tych zachodnich krajach, Francja, Hiszpania, to też przecież są kraje unijne. Pokazanie tego naszym przedstawicielom w Sejmie no jest rzeczą taką najprostszą.
Tak, ale myśmy przeprowadzali różnego rodzaju próby. Rozmawialiśmy z parlamentarzystami, u których uzyskaliśmy zrozumienie i wsparcie. Rozmawialiśmy w Ministerstwie Rolnictwa. Mieliśmy cykl takich spotkań, negocjacji, które trwały chyba gdzieś około 10 miesięcy, gdzie udało się na jednej sali zgromadzić przedstawicieli Ministerstwa Finansów, Gospodarki, Ministerstwa Zdrowia, Rolnictwa, generalnie wszystkie te ministerstwa, które mają wpływ na tego typu przepisy dotyczące produkcji napojów fermentowanych, bo to jest ta grupa. Fajnie się rozmawiało, doszliśmy do porozumienia nawet i w pewnym momencie przyszła pewna organizacja, która nazywa się PARPA, Polska Agencja Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Te osoby były zawsze zapraszane na te spotkania i one nigdy od początku nie przychodziły, przyszły na ostatnie dwa. I na ostatnim spotkaniu, jak już dopracowaliśmy się pewnych przepisów, to oni powiedzieli, że absolutnie na nic się nie zgadzają i na pewno to tak nie będzie, a następnego dnia zaostrzono przepisy tej produkcji. Potem upłynęło ileś tam czasu i kiedy zaangażowały się w to środowiska związane z produkcją wina z własnych upraw, i tutaj chciałbym być dobrze zrozumiany, to jest moja czapka z głowy w kierunku tej grupy ludzi, bo to są prawnicy, to są ludzie zamożni, którzy w pewnym momencie hobbystycznie zaczęli robić to wino i którzy mają swoje wpływy i oni wstawili się za zmianą przepisów dotyczących produkcji cydru, to oni uzyskali określony efekt. Więc zadałeś mi pytanie, czy jest taka grupa wśród produkcji producentów cydru, to ja mówię, że nie. Jeżeli będziemy szukali wsparcia u rzeczywiście wpływowych ludzi o określonym rozwoju lobbystycznym, tak to nazwę, to wtedy jak najbardziej tak. Sama grupa producentów cydru to jest naprawdę niszówka. To jest naprawdę bardzo wąska grupa ludzi, którzy to przez już chyba teraz kilkanaście lat, a może nawet już kilkadziesiąt, zaczęli się tym pasjonować, zaczęli to robić. Robią to świetnie, bo nasze cydry paradoksalnie wygrywają światowe konkursy cydrowe. Z cydrami asturyjskimi, normandzkimi, brytyjskimi, amerykańskimi. Przywożą producenci złote medale, przywożą wyróżnienia na światowych konkursach cydrowych, natomiast to się nijak nie przekłada na świadomość funkcjonowania tego rynku w Polsce. My, dopóki nie będziemy mieli możliwości, i tu też bym chciał być dobrze zrozumiany, ja nie jestem za umożliwieniem uruchomienia reklamy cydru. Stricte reklamy, tak jak mamy reklamę piwa, powiedzmy, w telewizji, w mass mediach. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy byśmy umożliwili taką reklamę, można by ją było gdzieś tam uruchomić w środkach masowego przekazu, to wygrają ci duzi producenci, którzy produkują cydr do supermarketu. Ten ogólnodostępny, który dzisiaj jest, i to on będzie promowany. I zawsze ten cydr będzie kojarzony z tego typu produktem, a nie z produktem kraftowym, bo ani mnie, ani moich kolegów, którzy nawet już są uznanymi producentami cydrów kraftowych, nie będzie stać na taką reklamę. My nigdy nie wygramy w ten sposób. Natomiast jaki jest sposób na rozwój tego rynku, na rozwój tej produkcji i jak moim zdaniem to powinno wyglądać? Całe życie twierdziłem, ja jestem chłopem z dziada pradziada. Ale ja całe życie twierdziłem, że chłop nie jest od tworzenia przepisów prawnych, od kierunkowywania rynku, od tego typu rzeczy, od marketingu. On jest od uprawy i od produkcji. Natomiast jeżeli odpowiedzialni ludzie nie zobaczą w tym szansy i nie będą chcieli pomóc w rozwoju tego rynku, to ten rynek nigdy się nie będzie rozwijał. I jeżeli mamy sięgnąć do rozwoju tego rynku, to nie może się to odbywać na zasadzie obecnie istniejących przepisów. To musi być normalne, racjonalne podejście i racjonalne podejście do produkcji kraftowej, czyli do ludzi, którzy zajmują się sadownictwem bądź chcą się zajmować sadownictwem, bo ja nie chciałbym zamykać drogi ludziom, którzy mieszkają w mieście, nagle poczuli pasję do robienia cydru i chcieliby ten cydr zacząć robić, żeby im zamykać drogę do tego. U nas produkcja winiarska nie jest dofinansowana i butelka cydru za te 60 zł to nie jest fanaberia producenta, tak jak butelka wina polskiego za 60 zł nie jest fanaberią winiarza. My po prostu tą produkcję mamy niedofinansowaną. Jeżeli popatrzymy na kraje winiarskie Unii Europejskiej, to dlaczego my możemy kupić butelkę wina za 18 zł w markecie i to jest bardzo przyzwoite wino? Dlatego, że ono w 70% jest dofinansowane. Dlatego nie mamy równych szans. Ten rynek się będzie rozwijał wolno. A jeszcze w dodatku, tak jak powiedziałem, przy tych dodatkowych obostrzeniach, co chodzi o przepisy prawne, no jeszcze mamy większą górkę niż w jakiejkolwiek innej produkcji.
Powróćmy do naszego regionu, ale też i trochę do winiarstwa. Od ponad 20 lat aktywni rolnicy i przedsiębiorcy pracują nad tym, aby Lubelszczyzna stała się znaną krainą wina, no, głównie w rejonie nadwiślańskim, tutaj na odcinku od Annopola do Dęblina, no, i odwołują się do średniowiecznych tradycji w naszym regionie. Nie jest im łatwo, bo muszą sporo inwestować, wszystko robią od podstaw, zakładają winnice, kupują sprzęt do produkcji wina, produkują wino, uczą się promocji, organizują różne imprezy promocyjne. Jak obserwuję tę branżę, to wydaje mi się, że coś w tej dziedzinie drgnęło. Im też nie jest łatwo, nie było łatwo, tak jak producentom cydru też nie jest łatwo. Oni nie mieli surowca przede wszystkim. Musieli pracować nad tym, żeby te winnice powstały, żeby był surowiec. Potencjalni producenci cydru, sadownicy są trochę w innej sytuacji, można powiedzieć lepsze, jeśli chodzi o tę bazę surowcową, bo jest tego pod dostatkiem w naszym regionie.
Po pierwsze, tak jak powiedziałem, jeszcze raz powtórzę, produkcja cydru jest produkcją winiarską, nie żadną inną. Powiedziałeś o potencjale, porównałeś potencjał produkcyjny winiarzy z potencjałem produkcyjnym cydrowników. I to jest pewien stereotypowy błąd myślowy, jaki się popełnia tego typu myśleniu, bo my chcemy rozmawiać o cydrze rzemieślniczym, o cydrze wysokiej jakości, a nie o cydrze masowym. I tak jak nie z każdej winorośli da się, z każdego winogronu da się zrobić dobre wino, tak nie z każdego jabłka da się zrobić dobry cydr. Co chodzi o potencjał? No myśmy zmienili technologię produkcji jako sadownicy i dzisiaj generalnie sad powyżej 18 roku życia nie ma prawa bytu ekonomicznego w produkcji. Ja mówię o produkcji surowcowej, mówię o produkcji jabłka deserowego, bo pod tym kątem to nasze sadownictwo się rozwija.
Czyli te jabłka, które służą do produkcji cydru, no ten gatunek jabłek nie jest powszechny w sadach tutaj na Lubelszczyźnie, tak?
Już do tego dojdę. Daj mi jeszcze chwilę. Teraz mamy historię taką. Porównując dalej produkcję winiarską i produkcję cydrową, to dobre wino wychodzi ze starej winnicy. Z młodych krzewów wychodzą przyzwoite wina, ale nigdy nie wyjdą bardzo dobre. To jest jedna rzecz. Dokładnie tak samo ma się w produkcji cydru. Z każdego jabłka deserowego uprawianego w Polsce da się zrobić dobry cydr pod jednym warunkiem, że drzewo jest odpowiednio stare. Czyli tu nie idziemy w kierunku jakby produkcji jakościowej deserowej, tylko idziemy w kierunku jakościowej przemysłowej, a to są dwie różne rzeczy. Zawartości aromatów, smaków, cukrów, innych rzeczy są zupełnie inne w drzewach, które są drzewami młodymi, płytko korzeniącymi się, a tych mamy większość w tej chwili w Polsce i na Lubelszczyźnie, bo tak jak powiedziałem wcześniej, myśmy te jabłka uprawiali cały czas jako jabłka deserowe, a nie jako jabłka przemysłowe. Mamy regiony, gdzie mamy stare sady zachowawcze, z których dałoby się zrobić doskonały cydr, Tylko nikt tam nie będzie robił tego cydru. Dlaczego? Dlatego, że tam już nie ma spadkobierców, bo to są sady, które są uprawiane przez dziadków jeszcze z racji tego tej tradycji. Ja mam to na myśli całe Powiśle, powiedzmy. I sporą część Lubelszczyzny typowo sadowniczą, czyli takie okolice Józefowa, najstarszy sad w Polsce i największy sad w Europie swego czasu w latach 20. XX wieku i tak dalej, i tak dalej. To byśmy musieli sięgnąć do historii sadownictwa. I teraz tak, jeżeli mamy odpowiednią jakość tego surowca, to będziemy mieli odpowiednią jakość cydru. Nie da się zrobić z jabłka deserowego, z sadu, który ma 2-3 lata, który pięknie owocuje i z którego są doskonałe jabłka, zrobić dobrego cydru, dlatego że to znaczy da się zrobić dobry cydr, ale nie da się zrobić bardzo dobrego cydru. Więc to jakby zupełnie dwa różne rynki. Nie da się przejść z jednego w drugie jednym krokiem. Przechodzimy przez czerwoną linię na drugą stronę, zaczynamy produkować cydr. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jeżeli porównujemy tą produkcję winiarską i produkcję cydru, no to produkcja winiarska ma sporo więcej szans z racji tego, o czym ja wcześniej mówiłem. Czyli mamy tą różnorodną paletę odmian winorośli, która daje nam możliwości uzyskania odpowiedniego smaku przy kuparzowaniu i przy różnych innych rzeczach. My, produkcji cydrowniczej, z polskich jabłek, nawet najwyższej jakości, mam tu na myśli jakość przemysłową, czyli tych jabłek do cydru, musimy się uczyć. I to nie ma innego wyjścia, nie da się na skróty nauczyć jeździć na rowerze i tak dalej, przykładów mnóstwo. Kolejnym aspektem jest to, że na początku, kiedy się zaczęło promować produkcję cydru, to było za czasów, kiedy były te mocno obostrzone przepisy. U nas na wsi jest takie powiedzenie, które ja często przytaczam, że pies jak się bigosem sparzył, to na kapustę w polu szczekał. Ci ludzie, którzy na początku chcieli się zabrać za produkcję tego cydru, po prostu sparzyli się na przepisach i już do tego nie wrócą. Uznali, że lepiej produkować za te marne pieniądze to jabłko deserowe, które my już znamy, wiemy jak to robić, nie trzeba inwestować, bo jakiś tam wózek mamy, bo mamy ten sad, bo jego trzeba odnowić, wiadomo, że nakłady są duże, zyski są niskie, ale robimy coś, co znamy. A wejście w produkcję cydru jest wejściem, to jest skok w przepaść, to jest totalna różnica, dlatego że to, o czym żeśmy mówili wcześniej, to są kwestia przepisów, działalności gospodarczej, podatku jednego, drugiego, trzeciego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystkich możliwych instytucji, które mogą nam przyjść, do nas przyjść i nas skontrolować. Więc ci pierwsi i odważni, którzy się sparzyli, nie będą chcieli do tego wracać. Dlatego tu mamy jakąś tam, moim zdaniem, długą drogę, bo dzisiaj jak rozmawiam z młodymi ludźmi, którzy gdzieś popróbowali tych cydrów, gdzieś co o tym słyszeli, są zainteresowani, to jest jakieś zainteresowanie, ale to teraz trzeba sobie zadać takie pytanie. Czy przerzucimy na ich barki całe odium podejmowania takiej działalności, czy rzeczywiście w jakiś sposób zorganizowany, przemyślany, strategiczny, spróbujemy rozwijać tą produkcję, dalej wrócę z uporem maniaka do stwierdzenia jako enoturystyka, bo moim zdaniem to jest największy sens, żebyśmy stworzyli na Lubelszczyźnie tą małą Toskanię, bo mamy na to szansę. Dlaczego ja do tej Toskanii tak wracam? Z kilku przyczyn. Po pierwsze, średnia wielkość gospodarstwa jest bardzo podobna. Po drugie, tradycje produkcji sadowniczej, i nie mam na myśli, żebyśmy się tu nie zawężali tylko i wyłącznie do cydru, to powiem jeszcze szerzej, że my naprawdę mamy potężną szansę w rozwoju produkcji win owocowych, ale markowych win owocowych, które moim zdaniem mają naprawdę ogromny sens w jakiejś skali niszowej, rozwijając tą agroturystykę właśnie. My na Lubelszczyźnie mamy coś, co jest unikalne i czego się nie da nigdzie indziej skopiować. To jest to terroir, o którym my mówimy. To jest kwestia różnicy temperatur, bo smak w owocach to nie robi tylko i wyłącznie słońce, ale może nawet nie przede wszystkim słońce, tylko amplituda temperatur, która występuje. To jest kwestia podglebia wapiennego, czyli ciepłej gleby, wydłużenie okresu wegetacji. To jest kwestia nachylenia i różnych innych rzeczy. Dlaczego okolice Kazimierza, biały kamień? Drodzy Państwo, winic winifera i generalnie mój dziadek, który skończył szkołę w Pszczelinie, dzisiejszy Brwinów, miał takie powiedzenie, że jak się ma pierwszą i drugą klasę ziemi, to tam się sieje pszenicę i sadzi buraki. Natomiast sady sadzi się na trzeciej i czwartej klasie. I generalnie produkcja sadownicza, czyli produkcja winiarska, sadzenie winorośli. Winorośli całe życie rosło na kamieniach. Dlaczego wychodzi w okolicach Kazimierza dobrze? Bo tam ma te kamienie. Ma wapień pod spodem, który jest doskonałym, który tworzy doskonałe środowisko, doskonałe terroir do produkcji wina. I ja twierdzę, że ci nasi lubelscy winiarze, którzy posadzili winnice w odpowiednich miejscach, za jakieś 15, 20, może 30 lat będą najlepszymi winiarzami na świecie. Będą produkowali najlepsze wina na świecie. Po pierwsze się muszą trochę tego nauczyć, po drugie muszą im się zestarzeć winnice, tak jak powiedziałem, a po trzecie no musimy zdobyć ten rynek, musimy na nie zacząć wchodzić, musimy mieć potencjał, żeby na niego wejść. A mamy jeden plus i tutaj może winiarze się na mnie obrażą trochę. Mamy taki plus, że mamy niedofinansowywane z zewnątrz, niedofinansowywaną to produkcję, czyli u nas ceny są realne. To nie jest butelka przyzwoitego wina za 18 zł, bo tego się nie da zrobić. Czyli nas warunki ekonomiczne wyselekcjonują, nas spozycjonują w jakimś tam sensownym miejscu. Czy my nie będziemy konkurencyjni? Myślę, że jak będziemy robili dobre wino, to będziemy konkurencyjni. Myślę, że jak będziemy robili dobry cydr, będziemy konkurencyjni i będziemy ten rynek zdobywali. Potrzebna nam jest tylko niepopularne słowo. Polityka naprawdę długofalowa, dalekosiężna, tworzona pod kątem rozwijania tej wąskiej gałęzi. I my nie chcemy być potentatami światowymi, bo to nie o to w tym wszystkim chodzi.
Jaki mamy potencjał na Lubelszczyźnie, jeśli chodzi o producentów cydru, tych producentów cydru kraftowego? Na palcach jednej ręki, czy to może jest więcej niż 10 producentów, może kilkudziesięciu? Jak to dzisiaj wygląda?
Ja znam 3.
Z własnej wsi?
Nie, w ogóle z Lubelszczyzny. Ja mówię o tych, którzy wprowadzają to na rynek.
Ale... Czyli można powiedzieć, że to są okolice Kraśnika, okolice Świdnika?
No dokładnie, i okolice Roztocza.
I okolice Roztocza.
I to jest wszystko na ten temat. Wrócę jeszcze raz do tego stwierdzenia. Jeżeli my nie będziemy mieli w jakiś sposób ułożonej strategii rozwoju tego rynku, to nigdy nie będziemy krajem cydrowym. A śmiem twierdzić, że dzisiaj ci, którzy robią to dobrze, mają naprawdę ogromny potencjał i mogą z tego przyzwoicie żyć i mogą być marką nie tylko dla siebie, jako dla cydrowników rzemieślniczych, nie tylko dla regionu lubelskiego, grójeckiego czy jakiegokolwiek innego, ale w ogóle dla Polski. Więc my mamy teraz tutaj na Lubelszczyźnie, mówi się, że Lubelszczyzna to już taki trochę dziwny region, bo to za małe gospodarstwa, za duże rozdrobnienia, potencjał jakiś tam inny. No, ja się będę odnosił do rynku sadowniczego, który znam. Jeżeli popatrzymy na południowy Tyrol, czyli to jest ta niemieckojęzyczna północna część Włoch, najbardziej rozwinięta produkcja sadownicza, śmiem twierdzić, na świecie, którą widziałem na własne oczy i gdzie powiem, że technologicznie no to jest kosmos. To jest naprawdę doskonały poziom produkcji i myślę, że cały świat się od nich może uczyć i powinien. No to średnia powierzchnia gospodarstwa 4,7 hektara. Rejon Jeziora Wodeńskiego, Niemcy, gdzie się mówi, że duże gospodarstwo. Średnia powierzchnia gospodarstwa sadowniczego 8,5 hektara. Kto powiedział, że 50? Kto powiedział, że 100? Toż to totalna bzdura. Mówię to z całą odpowiedzialnością. Jestem w stanie stanąć w szranki z każdym politykiem, który będzie mi udowadniał, że gospodarstwo na Lubelszczyźnie powinno mieć 100 hektarów. Okej, na Zamojszczyźnie, na tym czarnoziemie, a jakże? Tam, gdzie te buraki, gdzie ta pszenica, gdzie produkcja zbożowa jak najbardziej, ale przy produkcji ogrodniczej, przy wartości dodanej, przy tym, o czym my dzisiaj mówimy, przy produkcji, przy turystyce, przy enoturystyce, my naprawdę mamy ogromną szansę. My tą Lubelszczyznę mamy wyjątkową, jedyną na świecie, bo ten les lubelski na tym wapieniu to jest tylko jeszcze jedno miejsce na świecie, gdzieś tam w Chinach, gdzie się tam nawet jabłoni nie da posadzić. My jesteśmy drugim takim jedynym miejscem w Europie, i w tej części świata. Dlaczego tego nie wykorzystać? My wykorzystujmy te atrybuty, które mamy, a nie udajmy kogoś, kim nigdy nie będziemy. Nigdy nie będziemy potentatem na Lubelszczyźnie w produkcji samochodów. No nie będziemy, no sorry. Nie da się tutaj stworzyć, nie wiem, krzemowej doliny, ale da się bardzo dobrze żyć z rolnictwa, tylko przemyślanego rolnictwa, dobrze ukierunkowanego rolnictwa i mądrze zarządzanego rolnictwa. Dajmy szansę tym ludziom na to, żeby się rozwijali. A jak im dać szansę? No jeszcze raz powtórzę, chłop nie jest od tworzenia przepisów. Chłop jest od przewracania, kolokwialnie powiem, przewracania skiby, natomiast przepisy powinni tworzyć mądrzy ludzie i powinni mieć odwagę do tego, jeszcze raz podkreślę, odwagę do tego, żeby podejmować trudne decyzje.
Marzy mi się, żeby być na takim szlaku enoturystycznym, jak ty to określiłeś, to co robią prężni winiarze, którzy zajmują się legalną produkcją wina, a więc we własnych gospodarstwach przyjmują turystów, tworzą szlaki z takich wielu gospodarstw na terenie Lubelszczyzny, głównie w okolicach właśnie Kazimierza Dolnego, Janowca, no powiedzmy tutaj tego Powiśla lubelskiego. Mam nadzieję i wierzę w to, że w niedługim czasie tak cierpliwie i tak długodystansowo będą budować swoje potencjały właśnie sadownicy w postaci cydrowni, które staną się atrakcją turystyczną. Będziemy mogli tam pojechać i degustować te napoje. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.